Bardzo serdecznie chciałbym wszystkich przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie siostry w Jezusie, braci w Chrystusie, gości, osoby, które dzisiaj są razem z nami tutaj w tym miejscu. Niech Boży pokój, niech Boża miłość, niech Boża radość wypełniają nasze serca. Wiecie, że to od nas zależy, czy to się będzie działo? Wiemy o tym? Zdajemy sobie sprawę z tego? Tak czy nie? Od Ciebie i ode mnie, na ile otworzymy swoje serca, na ile będziemy spragnieni Boga, Jego obecności, na ile nasze myśli skoncentrujemy na Nim, na tyle Duch Święty będzie mógł mówić do naszych serc. Już mógł mówić, kiedy staliśmy, uwielbialiśmy, śpiewaliśmy, ale także będzie mógł mówić poprzez swoje Słowo. I chcę dzisiaj kontynuować zwiastowanie na podstawie podobieństwa o 10 pannach. Wydźwięk, sedno, główna prawda tego podobieństwa zawarta jest w 13 wersecie 25 rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi: bądźcie czujni, gotowi, przygotowani. I w pierwszym moim zwiastowaniu czujność, część pierwsza, mówiliśmy: czuwaj, przebudź się, nasłuchuj głosu Ducha Świętego, napełniaj się Duchem Świętym, płoń ogniem Ducha Świętego, bądź gorliwy dla Boga. W drugiej części mojego zwiastowania mówiliśmy tydzień temu: nie śpi, nie śpi, gdy przyjście się opóźnia, wykorzystuj czas, nie śpi podczas kazania, bo to pokazuje Twoje nastawienie, wchłaniaj Boże Słowo, proś Ducha Świętego, aby na co dzień to Słowo wykonywało Bożą wolę w Twoim życiu, wykonywało Boże dzieło w Tobie, i nie śpi podczas żniwa. Zaangażuj się, pracuj, zwiastuj, bądź narzędziem i naczyniem w Bożym ręku, bo Bóg Ciebie potrzebuje. A teraz trzecia część. Tekst główny, na którym oprzemy dzisiejsze zwiastowanie, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 10 werset. Wiemy z tego podobieństwa, że 10 panien przygotowywało się i oczekiwało oblubieńca, aby razem z nim wejść na wesele, na ucztę weselną. Wiemy, że 5 z nich wzięło ze sobą dodatkowo oliwę, oprócz lamp, natomiast pozostałe 5 nie wzięły oliwy, tylko lampy z oliwą, która była w lampach. Gdy przyjście oblubieńca z jakiegoś powodu się opóźniło, gdy wszystkie rozmawiają sobie wieczorem, było to w nocy, zdrzemnęły się, zasnęły, lampy się dalej paliły, gdy nastał krzyk: oblubieniec nadchodzi, zaczęły wszystkie oporządzać swoje lampy i te 5, które nie wzięło oliwy, zauważyło, że ich lampy gasną. Dlatego chciały, aby te 5, które miały, pożyczyły im, ale wiemy, że one nie pożyczyły, tylko powiedziały: nie, bo jeżeli on jeszcze nie nadejdzie, to może się okazać, że ani wy, ani my nie będziemy mieli w lampach oliwy, nie będziemy mogli zaświecić, przywitać oblubieńca i wejść z nim na ucztę weselną, dlatego idźcie i kupcie sobie. I czytamy 10 werset. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Gdy głupie panny poszły po oliwę, nadszedł oblubieniec, mądre panny weszły razem z nim na ucztę weselną i co się stało? Zamknięto drzwi. I chciałbym, byśmy dzisiaj zastanowili się nad stwierdzeniem, co się dzieje, kiedy Bóg zamyka drzwi. Albo co się dzieje, kiedy Bóg, zamykając, później otwiera drzwi. Kiedy Bóg zamyka, kiedy Bóg otwiera drzwi. Co się dzieje, gdy Bóg porusza drzwiami? Dlaczego Bóg zamyka, czasami zamyka, a dlaczego czasami Bóg otwiera drzwi? Chciałbym, byśmy dzisiaj o tym mogli sobie powiedzieć. Powody, dla których Bóg albo otwiera, albo zamyka drzwi w naszym życiu. Po pierwsze, robi on to, aby nas chronić. Pamiętacie Noego? Słyszeliście o takiej postaci? Ktoś słyszał? To jest Noe? Tak? Okej, przypomnę, Grzesiu zapomniał. Noe żył bogobojnie. Noe chodził z Bogiem. Ludzie wówczas, żyjący razem z Nim, żyli całkowicie innym życiem. tak bardzo innym, iż Bóg w ogóle zaczął żałować, że stworzył człowieka. Bo tam jest napisane w pierwszej Mojżeszowej w 7 rozdziale, że ich, w 6, że ich myśli, ich dążenia ustawicznie były złe. Dlatego Bóg zdecydował się na bardzo drastyczny, na bardzo radykalny krok, ruch, zagłada rodzaju ludzkiego. Chciał zniszczyć wszystkich poza jedną osobą i jego rodziną. Noe podobał się Bogu. Noe miał jego przychylność. Stąd Bóg mówi: Noego nie mogę zniszczyć, on chodzi ze mną, on ma społeczność ze mną. Dlatego też Bóg decyduje się o wyratowaniu Noego. Decyzja o budowie arki schronienia. I gdybyśmy dokładnie czytali, Bóg instruuje w 6 rozdziale, w 7 rozdziale, w jaki sposób ta arka miała być zbudowana, co miała zawierać. Wszystko dokładnie. I między innymi byśmy przeczytali, że ona na górze miała mieć okno, otwór, a z boku miała mieć drzwi. I gdy Bóg już zdecydował, że przychodzi potop, kiedy Noemu kazał wejść do arki, z nim jego rodzina, żona, 3 synów i ich żony, gdy weszli do arki, gdy deszcz zaczął padać, to wiecie, co się stało? Na sam koniec Pan Bóg sam zamknął drzwi za Noem. 7:16, pierwsza Mojżeszowa nam o tym mówi, że wtedy Pan Bóg za nim zamknął drzwi. I to nam mówi o tym, że nawet podczas największej tragedii, nawet podczas największej burzy, największego kataklizmu, największej próby wiary, największych ataków wroga, Bóg może cię ocalić. Bóg może cię ocalić. Bądź Bogu wierny, bądź prawy, żyj sprawiedliwie, zachowuj duchową czystość, bądź pełen Ducha Świętego. Jednym słowem, chodź z Bogiem w codzienności. Czy jednym zdaniem powinienem powiedzieć. Chodź z Bogiem w codzienności. A On wyrwie cię, On uratuje cię, On ochroni cię, ocali, obroni w największych trudnościach życiowych. Możesz żyć świętym życiem, możesz prowadzić zwycięskie życie, możesz żyć błogosławionym życiem w tak trudnych czasach, w jakich żyjemy dzisiaj, gdzie nastąpiło przewartościowanie odwiecznych prawd, gdzie coś, co było absolutem na wieki wieków, dzisiaj wszystko zostało zachwiane i coś, co kiedyś nam się nie wyobrażało w ogóle, do głowy by nie przyszło, że świat może tak funkcjonować, dzisiaj staje się to normą. Ale nie zniechęcajmy się tym, bo możesz w tym świecie tak trudnych czasach żyć bogobojnym, błogosławionym, podobającym się Bogu życiem. Skoro Noe mógł, możesz i ty. Skoro Noe w czasach Starego Testamentu mógł podobać się Bogu, możesz i ty, bo masz o wiele większe wsparcie. Masz wsparcie Jezusa w niebie. Boże Słowo mówi, że Jezus siedzi po prawicy Ojca i co robi? Wstawia się za nami, a więc jest po naszej stronie. Jego ofiara bije na naszą korzyść. Ale to nie całe nasze wsparcie. Tam w niebie mamy orędownika, obrońcę, ale także tu na ziemi Jezus zadbał, żebyśmy nie byli sami. Powiedział, ja idę do Ojca, siądę po prawicy Ojca, będę orędował za wami, stawiał się za wami, ale wam zostawiam Ducha Świętego. A więc mamy Boże wsparcie w niebie, Jezusa, który jest orędownikiem, który się wstawia za nami, ale także tutaj na ziemi mamy Ducha Świętego, który nas wspiera, wyposaża, wprowadza w prawdę, pomaga nam przezwyciężać trudności, pomaga nam upodabniać się do Jezusa, pomaga nam prowadzić zwycięskie życie, bo mamy Ducha Świętego. Skoro Noe mógł, tym bardziej możesz i ty. I nie możemy robić sobie wymówek i mówić, a takie trudne czasy, jak trudno oprzeć się w tych czasach pokusom, które są wokół nas. Pewnie, że trudno. I pokusy będą przychodziły do naszego życia, bo to jest normalne. Ale jak radzisz sobie z pokusami? Jak dajesz odpór pokusom? Gwarantuję ci, kiedy chodzisz w Duchu Świętym, kiedy rozumiesz, że Jezus jest po twojej stronie, kiedy masz społeczność z Nim, chodzisz w zwycięstwie. Odniesiesz zwycięstwo nad każdą pokusą. Przezwyciężysz wszelką trudność. Kaznodzieja Salomonowy powiedział 9:8: noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nie zabraknie czego? Oleju. A więc chodź w prawości, chodź w czystości, rewiduj swoje życie przed Bogiem, codziennie sprawdzaj stan swojego serca, pragnij Boga nade wszystko, chciej Mu się Jemu podobać, noś zawsze białe szaty, ale pamiętaj o wsparciu, które masz. Niech namaszczenie Świętego Ducha będzie nad Tobą. Niech Duch Święty Cię prowadzi w Twoim życiu. Niech Duch Święty namaszcza Twoje życie, aby nic nie skrzypiało, aby nic nie wydawało dziwnych głosów, ale aby tarcie ustępowało, aby gładko wszystko szło dzięki obecności Ducha Świętego w Twoim życiu. Jest to recepta i gwarancja Boża. Kiedy będziesz nosił białe szaty, kiedy będziesz dbał o społeczność z Duchem Świętym, będziesz żył zwycięskim życiem. Psalm 27. Pierwszy werset. Dawid mówi tak: Pan światłością moją i zbawieniem moim. Dlatego zadaję sobie pytanie: kogo bać się będę? Jeśli Bóg jest moją światłością, jeśli Bóg jest moim wybawieniem, moim ratunkiem, to kogo mam się bać? Pan ochroną życia mego dodaje, więc kogóż mam się lękać? I później w trzecim wersecie mówi: choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się moje serce. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, co będę robił? Nawet wtedy będę ufał. Dlaczego? Bo Pan jest moją światłością. Bo Pan jest moim ratunkiem, bo Pan, Bóg jest moim wybawieniem i ochroną mojego życia. Tydzień temu modliliśmy się o Magdę Mackiewicz z Nowej Soli, u której wykryto guzy na tarczycy i okazuje się, że jeden z tych trzech guzów najprawdopodobniej jest złośliwy. Jest to mojej Maryli kuzynna córka. Ja zadzwoniłem do nich, myślę, tydzień temu, jak w środę się chyba o to modliliśmy, bodajże, tak? W środę, bo się ona dowiedziała o tym i w środę zgłaszaliśmy tę modlitwę. Ja zadzwoniłem do Bartka i rozmawialiśmy i mówię, że się dowiedzieliśmy, żeby mi coś więcej powiedział. I on wtedy mówi: wiesz co, Andrzej, mamy wielki pokój w sercu i Psalm 27 jest dla nas ostoją. Choćby nawet wojna wybuchła przeciwko nam, choćby diabeł spiętrzył wszystkie swoje szeregi i chciał nas uderzyć, złamać, my mamy pokój w sercu. My wierzymy, że idziemy z Bogiem. Czego mamy się obawiać? Powierzamy to Bogu, modlimy się i oczekujemy, że Pan Bóg będzie działał w życiu Magdy. To jest postawa, którą powinniśmy przyjąć. To jest postawa, jaką powinniśmy mieć w trudnościach, doświadczeniach. A możesz ją mieć wtedy, kiedy ufasz Bogu. Kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy chodzisz w namaszczeniu Ducha Świętego, kiedy trwasz w Bożym Słowie, wtedy ufasz nie okolicznościom, a Słowu Bożemu i temu, że On czuwa nad Tobą w największej nawet tragedii Twojego życia. A więc Bóg zamyka drzwi, aby nas chronić. Tak uczynił w przypadku Noego. Po drugie, Bóg zamyka drzwi, aby nami kierować. Księga Objawienia, 3:7 mówi nam: a do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i to, co dla nas jest teraz ważne, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. I dalej, gdybyśmy czytali przesłanie do tego zboru w Filadelfii, to w 10 wersecie jest napisane: ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, która przyjdzie na świat. Dlatego, że trwałeś we mnie, ja zachowam cię. Ja zamknę drzwi i nic nie będzie w stanie ciebie uderzyć. Będziesz jak pod moim kloszem, jak pod moim parasolem, bo ja zamykam drzwi i nikt ich nie przebije, bo ja ciebie chronię i kropka. Gdy Bóg zamyka, to nikt nie jest w stanie otworzyć. Dlatego Bóg mówi: ochronię cię w czasie próby, w godzinie próby. Przykład tego mamy w Dziejach Apostolskich, w jaki sposób Bóg zamykał drzwi. Apostoł Paweł jest dla nas przykładem. Gdy czytamy 16 rozdział, 6, 7 i 8 werset, to tam czytamy o tym, że Paweł chciał zwiastować Ewangelię w Azji. Kraina Frygii i Galacji. On mówi, ale tylko przeszliśmy przez te krainy, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Duch Święty zamknął nam drzwi do głoszenia Ewangelii, a chcieliśmy. A gdy przyszliśmy do Mizji, chcieliśmy pójść do Bitynii, lecz co się stało? Duch Jezusa nie pozwolił nam, a więc Bóg zamknął drzwi. Paweł wyraźnie widział przeszkody. Paweł wyraźnie widział zamknięte drzwi do zwiastowania w tych krainach. On odebrał to od Boga i wiedział, że tak ma być i nie sprzeczał się z Bogiem. Rozumiał, że to nie był czas na te miasta, na teraz. Później, gdybyśmy uważnie czytali w 18 rozdziale 23 wersecie, Paweł tam dotarł, Paweł tam zwiastował i Ewangelia była w tych miastach i w tych krainach zwiastowana i wielkie rzeczy się wydarzyły. Ale na tamten czas Bóg zamknął drzwi. I Paweł odebrał to, że Bóg nie pozwala, że Bóg poprzez Ducha Świętego przeszkadza, aby tam byli, bo to nie był czas na te miasta, to nie był czas na te krainy. I to właśnie oznacza być prowadzonym Duchem Świętym. Otwartość na Jego wskazówki, na Jego porady, na Jego polecenia. Gdy Bóg zamyka drzwi, to radzę każdemu z nas, nie walcz z Bogiem. Poddaj się Jemu. Zdaj się na Niego, że On wie lepiej. Zaufaj, że Bóg wie, co robi. Pamiętaj, głową muru nie przebijesz. Choćbyś walił, nie ma szans. Jeśli Bóg zdecydował, że na dzisiaj te drzwi są zamknięte, to nie jesteś w stanie ich otworzyć. Szkoda czasu, energii, szkoda walczyć z Bogiem, bo nie przemożemy. Pamiętacie Jonasza, który odbiera powołanie od Boga i ma iść do Niniwy i zwiastować im pokutę? Nie spodobało mu się to okropnie. Mówi, taki grzeszny naród. Niech zginą, niech idą do piekła. Grzeszą, co tam? I co, zamiast do Niniwy, to w drugą stronę, na okręt do Tarsu i w przeciwnym kierunku płynie. Ale Bóg zamyka drzwi. On sobie płynie i myśli, że mu się udało. Ale nie wie, że to Pan Bóg zamknął drzwi. I że nie może dopłynąć, gdzie płynie, bo Bóg zamknął drzwi. I burza, i zastanawianie się, co się stało, z jakiego powodu ta burza, jaki Bóg nas sądzi, co się dzieje. I Jonasz przyparty do muru mówi, z Bogiem nie wygram. To ja jestem winny. Wyrzućcie mnie, burza się uspokoi, dopłyniecie szczęśliwie, gdzie macie płynąć. Zobaczycie, bo to ja. Bo ja myślałem, że głową przebiję mur, że z Panem Bogiem mogę wygrać. Ale On zamknął drzwi, nie mogę. Muszę być posłuszny Jego powołaniu. Dlatego wyrzućcie mnie. A więc co mógł Jona zrobić? Tylko poddać się i powiedzieć, Boże, uznaję, że te drzwi są zamknięte. Chcesz mnie w Niniwie. Pamiętacie Pana Jezusa, gdy przyszedł do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu? Gdy wszedł do synagogi, zwiastował. Wszędzie, gdzie był, działy się znaki, cuda. Ludzie Go przyjmowali, adorowali, wielbili Boga za to, co przez Jezusa robi. A w Nazarecie? O, Jezus, nasz kumpel. Pracował kiedyś tu z Józefem, potem przejął jego warsztat. Pracował jako cieśla. O, nasz Jezus wrócił, świetnie. On Mesjaszem. Z Nim w piłkę graliśmy. W siatkówkę graliśmy, chodziliśmy na ryby. To nasz chłopak, gdzie? I co jest napisane? Że Jezus nie uczynił tam wielu cudów. Zobaczył, że nie ma atmosfery do tego. Zobaczył, że drzwi są zamknięte. Jest napisane tylko niektórych, którzy do Niego przyszli, włożył ręce i uzdrawiał. Ale nie działo się to, co działo się zwykle w innych miejscowościach, gdzie Jezus szedł. Tam się działy rzeczy, bo tam ludzie oczekiwali, tam Bóg otwierał drzwi. 2003 roku, jeśli część z Was pamięta, Bóg, wyraźnie to odebrałem od Niego, powołał mnie do tego, abym pracował w projekcie zakładania zborów i zakładał zbory, pomagał w zakładaniu zborów tu na Dolnośląskie Województwo i w Opolskim. Mieliśmy 11 miejscowości, w których zakładaliśmy nowe społeczności. Wyraźnie odebrałem, że jest to Boże powołanie do mojego życia. Wcześniej, zanim to czyniłem, na różne konferencje mnie zapraszano jako mówcę, jako tego, który pomagał, jako tego, który gdzieś tam usługiwał. W momencie, kiedy wszedłem w projekt, kiedy powiedziałem Bogu tak, przez 3 lata, kiedy trwał projekt, nie otrzymałem ani jednego zaproszenia na jakąkolwiek konferencję, żeby przemawiać, czy wyjechać, czy w Polsce, czy za granicę, nigdzie. 3 lata cisza. Bóg po prostu zamknął drzwi, bo moim zadaniem, moją służbą na wtedy było pomagać w zakładaniu tych zborów. To było bardzo dziwne. Ja się sam nad tym zastanawiałem, mówię, Boże, jaki Ty jesteś niesamowicie poukładany w swoim działaniu. Ja nawet nie musiałem mówić, nie mogę, bo ja nie miałem nawet żadnej propozycji. I gdy w 2005 roku skończył się ten projekt, bez żadnego pytania nagle zaczęły znowu przychodzić propozycje, abym mógł pojechać tam, usłużyć tam, pojechać na taką konferencję czy taką. Po prostu to jest Boży czas. Bóg zamyka drzwi i nic nie zrobisz. Albo Bóg otwiera, jesteś uwolniony do tego, aby dla Niego żyć i Jemu służyć. A więc Bóg zamyka drzwi, aby nami kierować. I gdy On zamyka, to nikt nie jest w stanie ich otworzyć. Po trzecie, Bóg porusza drzwiami, a w tym wypadku zamyka, aby później je otworzyć. Bóg otwiera drzwi, abyśmy wypełniali Bożą wolę. Jeśli dalej jesteśmy w Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, jeżeli możemy przejść dalej, jeszcze może wrócimy, Pawełku. A do anioła zboru Filadelfii napisz, i teraz nas interesuje to, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Gdy Bóg otwiera drzwi, to znowu odwrotnie, nikt nie jest w stanie ich zamknąć. I dalej 8 werset mówi, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bóg mówi, i dalej, gdybyśmy czytali, jest napisane, sprawię, że ci, którzy podają się za Żydów z synagogi żydowskiej, ale nimi nie są, bo są kłamcami, muszą przyjść i będą musieli pokłonić się Tobie, uznać Twój autorytet. Tak bardzo mocno Bóg to mówi, bo ja sprawiam, że zamykam drzwi i nikt nie otworzy, albo gdy ja otwieram, to musi się wypełnić to, do czego ja powołuję Ciebie, powołuję Kościół, powołuję lokalną społeczność. I znowu, wracając do Dziejów Apostolskich, do 16 rozdziału, Paweł widział trudności i mówi o tym, że Duch Święty przeszkadza, że Duch Święty nie pozwolił im zwiastować we Frygii, w Galacji, w Bitynii. Przejechali przez Mizję, doszli do Troady i 9 werset czytamy, że Paweł w nocy ma widzenie, bo na pewno zastanawiał się, mówi, Boże, co jest? Chcemy zwiastować, a wyraźnie czujemy, że drzwi są zamknięte. Co mamy robić? Jest napisane, że w nocy Bóg daje mu widzenie i widzi Macedończyka, który stoi i prosi go i mówi do niego, przepraw się do Macedonii i nam pomóż. I 10 werset, co nam mówi? Gdy tylko Paweł ujrzał to widzenie, od razu przedsięwziął kroki ku temu, aby wyruszyć do Macedonii, bo co? Bo wnioskował na podstawie tego widzenia, że Bóg powołał ich, aby tam zwiastowali dobrą nowinę. Tutaj na dzisiaj, w Mizji, w Bitynii, we Frygii, w Galacji drzwi były zamknięte, bo Bóg chciał ich w Macedonii. A dlaczego chciał ich w Macedonii? Bo w Macedonii byli ludzie przygotowani. I dalej byśmy czytali, że gdy odpłynęli z Troady, dojechali do Filipii, które jest przodującym miastem w okręgu macedońskim, jest kolonią rzymską. Zatrzymaliśmy się w tym mieście na dni kilka, a w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się tam zeszły. Ciekawe, gdzie byli mężczyźni. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Bóg mówi, jedźcie do Macedonii, bo tam są już gotowi ludzie. Oni czekają na słowo. Oni czekają na Ewangelię. Dlatego Paweł jedzie, wnioskując, odbierając od Ducha Świętego to, jest Lidia. Lidia jako osoba pokoju, osoba, która jest gotowa na przyjęcie Ewangelii, osoba, która wołała do Boga, która chciała, aby Bóg przyszedł, dał się jej poznać, bo nie znała Boga. I Paweł do niej dociera. Ona, słuchając zwiastowania, nawraca się. Bóg otwiera jej serce, zostaje ochrzczona, domownicy jej domu przyjmują Ewangelię i mówi, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do mojego domu i zamieszkajcie u nas. I wymogła to na nas. I Paweł miał już zakwaterowanie. I Paweł miał już bazę, z której mógł dalej działać. I jest napisane, że chodził, zwiastował, Bóg się przyznawał do tego, ale to, że drzwi otwarte, wcale nie oznacza, że nie będzie przeciwności. Czasami trzeba się przebić, czasami trzeba się wysilić, czasami trzeba się przemóc, czasami trzeba przecierpieć, czasami trzeba znieść prześladowanie. I dalej historia nam o tym mówi. Gdy Paweł wygonił demona z dziewczynki, która przepowiadała przyszłość, zostali wtrąceni z Sylasem do więzienia i wydawało się, że wszystko już pozamiatane, że po ptakach, że koniec z nimi, że diabłu się udało. Ale Bóg wiedział, co robi. Czasami trzeba przejść trudności i wtedy potrzeba determinacji, wytrwałości, wiary, żeby to przejść, postawę, którą mamy w naszym życiu. I tak się stało z Pawłem i z Sylasem. Oni nie zniechęcili się, ale uwielbiali Boga, śpiewali. Bóg dokonał cudu. Trzęsienie ziemi, otwieranie się wszystkich drzwi, zerwanie kajdan. Bo co? Bo był tam człowiek, który potrzebował Ewangelii, stróż więzienny, jego dom, jego rodzina. Druga osoba, do której Bóg kieruje w Macedonii, Pawła i Sylasa. I Paweł zwiastuje mu Ewangelię, on się nawraca, zaprasza ich do domu, głosili słowo jemu i wszystkim jego domownikom, zostaje ochrzczony, raduje się i cieszy z tego, że poznał Jezusa. Ale trzeba się przebić, ale trzeba przejść trudności. Wtedy potrzeba więcej determinacji, więcej wytrwałości, więcej wiary. Bo Bóg otwiera drzwi, ale to nie znaczy, że przeciwnik nie będzie chciał z powrotem tych drzwi zamknąć, że nie będzie chciał zniechęcić nas, że nie będzie chciał dopiec nam. Dlatego Jezus powiedział, kto puka, temu otworzą. Kto puka, nie kto raz zapuka, ale tam jest czas ciągły. Kto puka, kto wytrwale puka, temu otworzą. Drzwi zostaną otwarte. Kto dobija się, kto chce przejść, kto chce zwyciężyć, drzwi zostaną otwarte. Wypełnianie Bożej woli zawsze wiąże się z walką, bojem, zmaganiem, bo wróg, przeciwnik, szatan, zrobi wszystko, aby nas zniechęcić, aby nas odwieść od wypełnienia Bożej woli, aby nam obrzydzić życie z Bogiem. Dlatego zawsze zauważaj otwarte drzwi i co rób? I wchodź. Gdy drzwi są otwarte, wchodź, wykorzystuj sytuacje, które Bóg ci daje. Pamiętacie taki film Opowieści z Narni? Był taki film. I tam była taka dziewczyna Lucja. I ona... To może być film, może być książka. Można też książkę czytać. Ale pamiętam, że oglądaliśmy razem z chłopcami naszymi ten film. I był taki moment, kiedy Lucja otwiera drzwi do szafy. I co robi? Wchodzi do tej szafy przez te otwarte drzwi i wchodzi w zupełnie inny świat. Dla nas lekcja z tego. Nigdy nie zaczniesz wspaniałej przygody z Bogiem, jeśli nie przekroczysz progu drzwi. Nigdy nie doświadczysz wspaniałej przygody z Bogiem, jeśli nie przekroczysz progu drzwi, jeśli nie wejdziesz przez drzwi, które Bóg otwiera. Nie dowiesz się, co tam jest, dopóki nie wejdziesz. Dlatego daj się poprowadzić Duchowi Świętemu. Bądź Mu posłuszny. Słuchaj, nasłuchuj, odbieraj, co On ma dla ciebie. Rób kroki wiary, bo możliwości są zawsze, sposobności są zawsze, ale od nas zależy, czy my chcemy przekroczyć i wejść w to, co Bóg ma dla nas. To jest decyzja, którą podejmujemy. Paweł był na to zawsze otwarty i nasłuchiwał, co Bóg mówi. W liście do Koryntian w 16 rozdziale napisał tak: w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko drzwi dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Mówi, tu zostanę, w Efezie zostanę aż do zielonych świąt, ponieważ widzę otwarte drzwi, które Bóg mi dał i chcę je wykorzystać. Dlatego zostaję tutaj i działam, ale czy będzie miodzio, czy będzie cacy, czy będzie gładko? Nie. Przeciwników wielu. To, co już powiedzieliśmy wcześniej, wrogowi nie podoba się, kiedy wchodzisz w wypełnianie Bożej woli, kiedy wchodzisz przez drzwi, które Bóg ci wskazuje, bo On nie chce, abyś wypełniał Bożą wolę. On nie chce, aby ona była realizowana. Jeżeli chodzi o zwiastowanie Ewangelii, ludzie potrzebują Jezusa. Bóg ma ciebie i Bóg ma mnie. Żniwo jest wielkie. I o tym mówiliśmy też tydzień temu. Ludzie wokół nas codziennie, których mijamy, z którymi rozmawiamy, którzy nawet odchodzą, giną, nie poznawszy Chrystusa. Bóg postawił ciebie, postawił mnie, aby Ewangelia mogła do nich dotrzeć. Ciebie i mnie. Ja nie dotrę do grona twoich przyjaciół, znajomych, bliskich, krewnych twojej rodziny. Może Bóg mnie może w jakiejś części użyć, ale każdego z nas postawił w miejscu zamieszkania, pracy, studiów, szkoły, gdziekolwiek, po to, abyśmy my zanieśli Ewangelię dalej. Abyśmy byli otwarci na Ducha Świętego. Bóg zawsze mówi tak, co do zwiastowania Ewangelii. Chyba, że mówi nie. Wyraźne nie. Gdzie czujesz, że Ewangelii nie masz zwiastować. Ja kilka razy w życiu przeżyłem coś takiego, kiedy chciałem zwiastować, próbowałem, a wewnętrznie gdzieś widziałem, czułem, że to nie czas, że to nie pora mówić o tym, że mam tego nie robić w tej chwili. I to jest takie zmaganie się ze sobą, bo tu z jednej strony by się chciało, ale z drugiej strony Boże prowadzenie mówi nie teraz, Andrzej, poczekaj. Z innej strony znowu, kiedy jesteśmy otwarci, mamy takie nastawienie, słuchamy głosu Ducha Świętego, to wyczuwamy moment, w którym Bóg mówi teraz. I gdy rozmawiasz o czymś i nagle jedno zdanie pada w dialogu, który prowadzisz z kimś i wtedy Duch Święty mówi teraz. Ja wtedy zaczynam być wrażliwy. Już szukam punktu zaczepienia w naszej dyskusji i rozmowie, aby móc przejść i powiedzieć komuś o nadziei, jaka jest w Jezusie. A więc trzeba być bardzo wrażliwym, bo Bóg otwiera nam drzwi do ludzkich serc. Żniwo wielkie. Skoro za czasów Jezusa żniwo było wielkie, tym bardziej teraz żniwo jest wielkie w czasach, w których my żyjemy. Ono jest dojrzałe i gotowe. Ludzie potrzebują Chrystusa. Wielu ludzi pragnie Chrystusa. Wielu ludzi woła: Boże, jeśli jesteś, objaw mi się, bo już nie wiem, w co wierzyć. A my nic nie robimy. My nie jesteśmy otwarci na to, aby iść we wrażliwości Ducha Świętego do tych osób. Ale to już jest temat na następne kazanie, które przygotuję, jak być prowadzonym, w jaki sposób iść do ludzi. Ludzie potrzebują Jezusa i Bóg ma ciebie, Bóg ma mnie, abyśmy zanieśli im Ewangelię. I drzwi są zawsze otwarte, chyba że wyraźnie Bóg mówi, nie zwiastuj. To wiemy, modlimy się i wiemy, kiedy mamy to robić. To po trzecie, abyśmy wypełniali Bożą wolę. Bóg otwiera nam sposobności, przymyka jedne drzwi, otwiera inne, abyśmy chodzili w Bożej woli. I po czwarte, ostatnie, Bóg zamyka drzwi, aby dokonać sądu. I wracając do naszego podobieństwa, gdybyśmy czytali dalej 11-12 werset, później nadeszły pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Biblia mówi o takim wydarzeniu, kiedy drzwi zostaną zamknięte i to już będzie ostateczny sąd Boży. Wtedy już będzie za późno na wszystko. I te panny są dla nas tutaj przykładem. Nie weszły, nie zdążyły, nie miały oliwy, nie były przygotowane, nie były czujne, nie były gotowe. I gdy zamknięte zostały drzwi, wtedy już choć prosiły, otwórz nam, było to niemożliwe. Wtedy było już za późno. I Biblia mówi w Księdze Objawienia w 20 rozdziale o sądzie ostatecznym, który nastąpi. Wtedy już nie będzie odwrotu, już nie będzie poprawek, już nie będzie update'ów, już nie będzie możliwości zresetowania, zaczęcia od nowa, powtórzenia swojego życia, powtórzenia swoich decyzji. Wtedy już nie. Wtedy już nic nie zmienisz. Tylko odbierzesz rachunek. Zdasz sprawę. I kropka. Ale dobra nowina brzmi, że dzisiaj możesz zmienić swoje życie. Dobra nowina brzmi, że dzisiaj możesz zdecydować, jak żyć w swoim życiu. Dopóki żyjesz, dopóki jest w tobie dech życia, dopóki masz oddech, możesz decydować i żyć dla Boga. Możesz podejmować właściwe decyzje. Możesz zdecydować, jak chcesz żyć w swoim życiu. Dzisiaj możesz to zrobić. Dziś możesz wiele zmienić w swoim życiu. Dziś wiele mądrych decyzji możesz podjąć. Dzisiaj mamy czas łaski do tego. Dlatego Bóg chce, abyśmy korzystali z otwartości Jego drzwi i byli wrażliwi na to, kiedy On zamyka drzwi. Bóg chce, abyśmy wrażliwi na Ducha Świętego wiedzieli, w jakim kierunku On nas prowadzi. Bóg chce nas chronić, dlatego nieraz, choć niezrozumiale dla nas, zamyka pewne drzwi. Bóg chce nami kierować i zauważamy, że zamyka sposobności po to, aby nas ukierunkować w inne miejsce i otwiera nam inne drzwi, abyśmy w 100% wypełniali Jego wolę, ale we wszystkim powinna nam przyświecać ta prawda. Czuwajcie, bądźcie gotowi, przygotowani, bo nie wiecie, kiedy Jezus przyjdzie. A jeśli Jezus jeszcze nie przyjdzie, a ciebie zabierze, czy jesteś przygotowany? Czy żyjesz życiem, w którym On jest na pierwszym miejscu, w którym On prowadzi cię, w którym On dokonuje swojego dzieła w twoim życiu? Bo gdy zostaną zamknięte te drzwi naszego życia, sądu Bożego, wtedy nic nie zmienimy. Dzisiaj zmienić możesz wszystko. Dzisiaj możesz podjąć każdą decyzję. Dzisiaj możesz we wszystkim doświadczyć Boga i Jego działania. Powstańmy do modlitwy.